W Ewangelii świętego Łukasza. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich 12, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona, zwanego Gorliwym, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie, a był tam wielki tłum jego uczniów oraz mnóstwo ludzi z całej Judei i z Jeruzalem, z wybrzeża Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i zyskać uzdrowienie ze swoich chorób. Także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. A każdy z tłumu starał się go dotknąć, bo moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie przeczytali dwa fragmenty. Ten pierwszy, który wam czytałem, będzie tylko takim krótkim wstępem, który nas rozgrzeje do tego, o czym chcę mówić. A potem sobie przeczytamy właściwy tekst, przez który chciałbym, żebyśmy sobie przeszli. Ten fragment z Łukasza o wyborze 12 to jest fragment, który bardzo lubię czytać. Pewnie z tego powodu, że jestem księdzem. Jakoś tam się trochę odnajduję w tym wyborze, ale tak jak zawsze, to nie jest tekst oczywiście o tym. Ale bardzo was zachęcam, żebyście sobie kiedyś zrobili taką medytację nad tym tekstem. W sensie spróbowali sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Bo tekst jest dosyć suchy. W sensie Pan Jezus wyszedł, wymienił 12 imion i tyle. Ale strasznie warto sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać. To jest szczególnie taka Ewangelia, którą myślę mężczyźni, panowie dobrze zrozumieją. Dlatego, że panie chyba trochę nie jarzą, o co chodzi w tego rodzaju castingu. W sensie, to jest jakaś część takiej męskiej duszy, zostać wybranym do czegoś. Nie wiem, ja na przykład pamiętam zawsze, jak byłem w ogólniaku, wybierali do drużyny w kosza, nie? Jaka to była straszna siara, jak wszystkich wybrali, to zostawałeś na końcu, nikt cię nie wybrał, nie? To jest jakieś potworne doświadczenie męskie dla mnie, przynajmniej. Więc taki moment, kiedy jest właśnie kupa ludzi, wybierają 12 i ja jestem tam w tym gronie, to jest, myślę, dla większości panów takie dosyć dobre marzenie. Niekoniecznie oczywiście do grona apostołów, ale do jakiegoś wybranego takiego szwadronu. Cóż się za to wyobrazić? Jest poranek. Napisane, że Pan Jezus poszedł całą noc się modlić i wrócił o świcie i na jakimś wzgórzu, bo potem zeszli na dół, czyli z jakiś pagórek, są Jego uczniowie. Tam musiało być kilkudziesięciu, a może kilkuset mężczyzn. Wiemy, że Pan Jezus miał 72 innych uczniów, plus tych 12, to już jest 84, a wiemy, że za Nim chodziło jeszcze całe mnóstwo innych. Tu jest napisane, że przyszła cała Judea, cała Jerozolima, ludzie z Tyru i Sydonu. Prawdopodobnie tam na dole i na tym wzgórzu jest kilka tysięcy osób. Ale powiedzmy, że takich najbliższych Jezusowi, no nie wiem, wymyślam, 200, 300. Nie ma jeszcze apostołów. Bo zauważcie, my zazwyczaj, kiedy myślimy o apostołach, to myślimy o tym takim pierwszym początku, w sensie jak tam Pan Jezus powołał Piotra nad jeziorem, powołał Jakuba, potem jeszcze innych, Mateusza, i my już od razu myślimy apostołowie. Nie. Dopiero tutaj, w tym momencie, z tego ogromnego grona mężczyzn, Pan Jezus wybiera 12. Jestem w ogóle przekonany, że większość z nich spodziewała się, że to będzie ten moment. Jak się za kimś chodzi przez dłuższy czas, jak się go zna, to się wyczuwa taki moment, za chwileczkę zawęzi się grono. Myślę, że to znacie. Jak są ludzie, którzy się znają, to w pewnym momencie się klaruje, że są tacy, którzy są trochę bliżej, są tacy, którzy są trochę dalej, niektórzy zazdroszczą, że są trochę dalej, czemu on jest bliżej i tak dalej. To się dzieje w klasach, w grupach, we wspólnotach i tak dalej. Robią się grupki. Tu pewnie było tak, że było czuć, że coś się kręci. Lubię sobie wyobrazić ten moment, kiedy on przyszedł rano i powiedział: z was wszystkich siedzi, nie wiem, na przykład tyle ludzi to tutaj, 300 osób, wybiorę 12. 12 osób z tych, które tutaj są, to będą moi najbliżsi współpracownicy. to będą goście, którzy będą ze mną wszędzie chodzić. Którym będę mówił rzeczy, jak się potem okazało, których innym nie mówiłem. Pan Jezus uczniom tłumaczył przypowieści, których potem nie tłumaczył ludziom. Czyli będzie 12 spośród was. Mówię do was. 12 osób tutaj, po tej konferencji, zostanie wybrana. Pomyślcie to szczególnie do panów. Mnie to się od razu rodzi taka męska, kurde, żebym był. Żeby mnie wybrali. Lubię sobie wyobrażać, jak to było. Pan Jezus wychodzi i mówi tak. Pierwszy to będzie Piotr. I tu pewnie było tak, że wszyscy, no jasne, wiadomo, nie? No w sensie od początku tam z nim był, powołał go prawie jako pierwszego, wiadomo, że go wziął. Lubię sobie wyobrazić, jak Piotr pewnie wstał, spojrzał z pogardą na innych i poszedł do Pana Jezusa. No Piotrek był dosyć pysznym człowiekiem, to widać w Ewangeliach bardzo mocno. On był bardzo przekonany, że jest zdolny, silny, że nie zdradzi i tak dalej. On pewnie bardzo wierzył w siebie. Potem jak padło Andrzej, brat Piotra, to pewnie poszło takie, no wiadomo, on wziął Piotra, musiał wziąć brata, bo to byłoby głupie, jakby nie wziął brata, nie? Jednego wziął, drugiego zostawił. To jest strasznie ludzka sytuacja. Potem musiał być super, bo powiedział Jakub i pewnie sześciu wstało. Bo zauważcie, że w samym gronie apostołów ich jest kilku. Więc stało powiedzmy sześciu gości, a Jezus mówi, nie, tamten. I tamtych pięciu usiadło. Co się wyobrazić, bo to jest bardzo ludzka scena. Taka, że siedzi kupa ludzi, a Jezus na nich patrzy i mówi, ty i ty. Jak doszło do 12, nie wiem, czy wiedzieli, że będzie 12, ale przepraszam, że wiedzieli, bo 12 dla każdego Izraelity jest jasna. Że tak jak było 12 pokoleń, było 12 najważniejszych patriarchów, tak musi być 12 uczniów. Więc pewnie jak było 11 i zostało ostatnie imię, to przepraszam, że była straszna nerwówka. W sensie załapie się, czy się nie załapie, kurde, będzie moje imię, czy nie będzie. I kiedy padło Judasz, oczywiście nikt wtedy nie wiedział, że on będzie zdrajcą, bo my jak usłyszymy Judasz, to już mamy cały ten bagaż, że a, to ten. Nie, tam był po prostu 12 uczeń. No to wszystko pewnie klapło. Szczególnie sobie lubię myśleć o tej Ewangelii, co się działo w głowach tych, którzy nie zostali wybrani. Nie w głowach tych, którzy zostali wybrani. Bo to w ogóle żadna sztuka się domyśli, co się działo w ich głowach, nie? Zobaczcie sobie to, jak potem schodzą na dół. Tam zostaje ta kupa tych mężczyzn, a Jezus z tymi 12 idzie tam. Ja mam taki obraz, zachodzące słońce, oni tam idą. 12 Jezus, to taki, z takiego westernu trochę ta, no, scena. Ale tam na tym wzgórzu zostało, nie wiem, 150, 200, 300, może pół tysiąca, a może i tysiąc mężczyzn, którzy to sobie myśleli. Co sobie człowiek w takim momencie myśli? Niektórzy pewnie myśleli, no jak zawsze. Byłem blisko, prawie się załapałem, jak zawsze się nie załapałem. Niektórzy tak mają. Ktoś inny pewnie się zdrowo wkurzył. Pewnie sobie ktoś pomyślał, a w czym ja jestem gorszy od nich? Od tego Piotra na przykład. Czemu on, a nie ja? Przypuszczam, że część z nich w ogóle sobie poszła. Od Pana Jezusa odchodzili ludzie. To nie był taki triumfalny pochód, że każdego, kogo Pan Jezus spotkał, to wszyscy się zachwycali. Nie. Pamiętacie, jest ta scena, kiedy mówił o tym, że będą spożywali Jego ciało i krew, to połowa uczniów sobie poszła. Nawet apostołowie się już zabrali. I Pan Jezus, chłopaki, wy też idziecie, tak? Więc przypuszczam, że to był taki moment, kiedy część z nich, nie wiem ilu, stanęła i sobie powiedziała, skoro tak, skoro mnie nie chcą, skoro on mnie nie chce na tego najbliższego, to ja idę, no bo co będę chodził? Jest 12 lepszych, poszli i tyle. Spróbujcie kiedyś z tą Ewangelią usiąść i wmyśleć się w głowy tych, którzy zostali na tym wzgórzu i nie zostali wybrani. Czemu? Bo to jest sytuacja, którą wszyscy znacie. Taka sytuacja, gdzie sobie mówisz, coś mnie omija. Czemu ja mam taką rodzinę, a on ma taką super? Czemu ja mam takie grzechy, a on nie ma? Czemu ja nie mam pracy, a on ma? Czemu mnie się nie powodzi, a jemu się powodzi? Każdy z was ma takich momentów w życiu po prostu milion. Kiedy siedzicie na wzgórzu, 12 odchodzi, bo im się świetnie wiedzie, a ty taka bida zostałeś i mówisz, no to super, no. W ogóle jestem przekonany, że tutaj 3/4 z was to jest przekonana, że wszyscy inni mają lepiej od was. To w ogóle standard, taki szczególnie chrześcijański standard. Że no może nie mam najgorzej na świecie, bo oczywiście są tam biedniejsi gdzieś tam ode mnie, ale generalnie to wszyscy mają ode mnie lepiej. Czemu ja mam tak źle? I czasem to są oczywiście bardzo realne rzeczy i bardzo poważne. Ja nie mówię tylko o takim wydumanym tam myśleniu, że jest mi źle, tylko naprawdę może coś się po prostu w życiu rozsypało. Rzeczywiście może jest beznadziejna rodzina, rzeczywiście może jest jakaś beznadziejna twoja sytuacja grzechowa, może rzeczywiście masz beznadziejną sytuację zawodową, w sensie nie masz tej pracy, może rzeczywiście jest bardzo biednie u ciebie i nie chodzi mi o wymyślone rzeczy, tylko może masz tak, że siedzisz i mówisz, czemu ty mnie, Boże, nie wybierasz? Czemu, jak się w Ciebie wierzy, to podobno jest dobrze, no a jak tak jest dobrze, to ja dziękuję za takie dobrze, skoro tak wygląda dobrze. Nie macie tak? Nie macie takich myśli, gdzie Ty, Boże, jesteś? A może Cię nie ma? Dlaczego się mną nie zajmujesz? Ja wiem, my się boimy, bo to jest takie niedobre myślenie, z tego się trzeba potem spowiadać, nie? Nie ufałem Bogu. A weźcie, przestańcie. Tak szczerze sobie odpowiedzcie. Widzicie wszędzie działającego tego Pana Boga, tak? W świecie widać, żeby dobro wygrywało? Ja nie zauważyłem. Żeby problemy się rozwiązały, trudności poszły, tragedii nie było, żebyśmy siłę mieli. No jakoś nie bardzo, nie? Trzeba dzisiaj koniecznie usiąść, to jest drugi dzień, który chciałbym, żebyśmy przeszli, na tym wzgórzu i żebyśmy zobaczyli tych 12, którzy odchodzą, a my zostaliśmy tu, gdzie jesteśmy. I takie pytanie sobie zadali. No to jak? W takim razie o co w tym wszystkim chodzi? Po tym wstępie chciałem, żebyśmy teraz przeczytali jeszcze jeden fragment, który myślę, to jest jeden z najlepszych fragmentów w Biblii, który pokazuje, jak się zabrać za taką sytuację. Posłuchajcie tego. To jest 38 rozdział Księgi proroka Izajasza. W tym czasie król Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu tak. Tak mówi Pan, wydaj ostatnie polecenia dla swojego domu. Jesteś bowiem umierający i już nie wyzdrowiejesz. Ezechiasz odwrócił się twarzą do ściany i zaczął się modlić do Pana. O Panie, proszę Cię, wspomnij, że byłem wierny i szczery wobec Ciebie, i czyniłem to, co się Tobie podobało. I wybuchnął Ezechiasz rzewnym i wielkim płaczem. Wtedy Pan przemówił do Izajasza. Idź i powiedz Ezechiaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Twojego Ojca Dawida. Słyszałem Twoją modlitwę i widziałem Twoje łzy. Oto dodam Ci 15 lat życia. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i otoczę opieką to miasto. Izajasz polecił. Weźcie placek figowy i połóżcie mu na wrzód, a wyzdrowieje. Ezechiasz zaś zapytał, jaki znak potwierdzi to, że jeszcze pójdę do domu Pana? Izajasz powiedział, taki znak otrzymasz od Pana, że Pan wypełni to, co obiecał. Oto ja cofnę cień na zegarze słonecznym Achaza. I rzeczywiście cofnął się cień słońca o 10 stopni od miejsca, do którego już doszedł. Słuchajcie, król Ezechiasz to jest dla Żydów jeden z najlepszych króli, jakiego kiedykolwiek mieli. To jest taki król, który nigdy nie odszedł od prawa Bożego. I poczytacie jego historię, ona jest zapisana w Księdze Izajasza i też w drugiej Księdze Królewskiej. Nigdy król Ezechiasz nie zdradził przykazań, nie odszedł do innej wiary, jak większość króli i tak dalej. To był bardzo pobożny król, który robił wszystko, co trzeba. Nie da się znaleźć żadnego miejsca w Piśmie Świętym, gdzie Ezechiasz coś by zawinił. Żeby poczuć, że tak powiem, wielkość tego człowieka, tuż przed tym, jak sobie poczytacie dwa rozdziały wcześniej, to jest taki moment, kiedy Izrael jest atakowany przez Asyrię. Jest zdobyta już cała okolica, wszystkie miasta, tylko Jerozolima jeszcze stoi. I w Jerozolimie są kobiety, dzieci i starcy. Nie ma w ogóle mężczyzn, dlatego że wszyscy zginęli na tych bitwach, które były wokół Jerozolimy. I pod Jerozolimę, to jest tuż przed tym wydarzeniem, podchodzi armia asyryjska z Rapsakiem, to jest taki dowódca asyryjski. Tam jest chyba ze 120 tysięcy tych Asyryjczyków. Oni przychodzą wieczorem, ten Rapsak wychodzi, on mówi po hebrajsku. Więc krzyczy do tych ludzi w mieście, oni wychodzą na mury miasta, że jeżeli się do rana nie poddadzą, to oni wejdą i przepraszam za wyrażenie, ale Pismo Święte o tym tak mówi. Na mieście zostanie tylko kał. Nic innego nie będzie. Tak zrujnują to miasto. Tak o tym mówi Księga Izajasza. Ludzie są oczywiście przerażeni, no bo nie ma kto bronić, nie ma żadnych wojowników, nie ma mężczyzn. Lecą do króla i pytają, co robić. Ezechiasz mówi, no mamy tu proroka Izajasza, pytać go. Poszli do Izajasza, Izajasz przyszedł, tłumaczą mu, co się stało, a Izajasz mówi, nic nie robić. Co robić? No, iść się pomodlić i spać. Jak to prorok, nie? Znaczy, wielkość króla polega na tym, że jak on usłyszał od Izajasza, że trzeba nic nie robić, tylko się pójść pomodlić i spać, no mówi, no dobra, no. Prorok kazał, to kazał. Dwa rozdziały wcześniej. Poszedł się pomodlić do świątyni wieczorem i poszedł spać. Budzą się rano, wychodzą na mury miasta, patrzą na obóz Asyryjczyków. Wszyscy nie żyją. 120 tysięcy Asyryjczyków nie żyje. W nocy jakaś zaraza do obozu przyszła. Wszyscy zginęli. Przeżył tylko ten Rapsak, ten dowódca. I on uciekł do Asyrii i tam go zabili jego synowie. To jest król, który ma taką wiarę, że nawet w obliczu totalnej zagłady, jak usłyszał od proroka, wszystko będzie dobrze, no i wszystko będzie dobrze. Czemu wam o tym mówię? Bo zauważcie, że przychodzi teraz do Izajasza, do Ezechiasza prorok Izajasz i mówi tak, jesteś śmiertelnie chory, to jest twoja wina i umrzesz. No to naprawdę Ezechiasz miał prawo usiąść i powiedzieć, ale że jak? W sensie, że za co? Jaka moja wina? Tam jest takie zdanie, zaprowadź ostatnie polecenia w twoim domu. Tam dosłownie jest napisane, w twoim domu nie są przestrzegane przykazania i musisz z tym zrobić porządek, dlatego jesteś śmiertelnie chory. Napisane jest, że on miał jakiegoś wrzoda. To jest takie hebrajskie słowo, trudno jest to słowo przetłumaczyć, dlatego to przetłumaczono jako wrzód, ale to jest odpowiedni naszego dzisiejszego raka. On ma takie coś w ciele, co go toczy i on umiera od tego, oni nie wiedzą, co to jest. I przychodzi Izajasz i mówi, słuchaj, to jest twoja wina. Po prostu nie przestrzegasz przykazań i to jest z tego powodu. Dziwna jest ta historia. Żeby zobaczyć, co się tu naprawdę wydarzyło i o co chodzi, musimy, oprócz tego, że zobaczymy chwilę wcześniej, zobaczyć chwilę później. Pierwszą rzeczą, którą zrobi król Ezechiasz, po tym jak zostanie uzdrowiony, tam jest takie ciekawe uzdrowienie, słyszeliście o tym, nie? Kazał wziąć placek figowy, kawałek ciasta, nie? I mówi, natrzyjcie mu tego wrzoda tym ciastem. Jak mu natrzecie wrzoda ciastem, to będzie zdrowy, nie? No, taka starożytna onkologia, nie? Zróbcie placek z fig, natrzyjcie raka ciastem, będzie dobrze. Jak został uzdrowiony, rzeczywiście, żył jeszcze 15 lat, tak jak napisano, to pierwszą rzecz, którą zrobił, przepraszam za wyrażenie, ale zrobił syna. To jest pierwsza rzecz, która się wydarzyła po jego uzdrowieniu. Jak się czyta jakikolwiek komentarz żydowski do tego tekstu, to mówią, że nieprzestrzeganie przykazań Ezechiasza polegało na tym, że nie chciał mieć syna. Oczywiście nie ma takiego przykazania, nie? Przykazanie 4a. Będziesz miał syna. Tylko o co chodziło? Król Ezechiasz, niektórzy z was tak patrzycie na mnie, co ty w ogóle, chłopie, gadasz? Zaufajcie mi, to zaraz się wszystko wyjaśni, naprawdę. Jeśli ktoś ma takie wrażenie, że idziemy donikąd, dajcie mi 5 minut, dobra? Zaraz wam się to wszystko ułoży w głowie, naprawdę, zobaczycie. Mówiłem tą konferencję już kilka razy, więc gwarantuję. Nie idziemy w las. Otóż król Ezechiasz usłyszał takie proroctwo kiedyś, że będzie miał syna idiotę. Że syn, który się urodzi jemu, będzie królem po nim, to będzie jeden z najgorszych po prostu króli Izraela. Że sprzeniewierzy się wierze, pójdzie w jakieś tam cztery kulty pogańskie, wypowie wojnę iluś tam narodom, wszystkie przegra, że w ogóle umrze jak poganin, psy go rozszarpią, w ogóle no, masakra jakaś. Jak Ezechiasz usłyszał to proroctwo, to napisane jest w Biblii, że się do swojej żony nie zbliżał, żeby nie mieć syna. Pierwszą rzecz, którą zrobił po swoim uzdrowieniu, to mi się począł syn. Czy jakby zmienił zdanie. Wiecie, co to jest ukryte? Niestety trzeba znać hebrajski, żeby wiedzieć, co tam jest ukryte. Jak jest placek figowy, Czyli ten moment, kiedy przychodzi Izajasz i mówi, jego ratunkiem będzie to, że go natrzecie plackiem figowym, to to słowo placek figowy to jest bardzo wyjątkowe słowo w Biblii. Ono występuje w Biblii tylko jeden raz. Nie ma w całej Biblii, nigdzie indziej, żadnego innego placka figowego. Takich słów w Biblii jest bardzo mało. To się nazywa z hebrajskiego hapax legomena, czyli takie wyjątkowo, tylko raz w historii świata wypowiedziane słowo. Otóż to słowo, placek figowy, można je równie dobrze przetłumaczyć, taki jest hebrajski, jako miłosierdzie. Tak jakby Izajasz powiedział tak, weźcie mu tego wrzoda i natrzyjcie go miłosierdziem. Co to znaczy? Natrzyjcie go takim przekonaniem, że to, co mu się wydaje, że jest jego nieszczęściem, ta choroba, w cudzysłowie, ten syn, to natrzyjcie go takim przekonaniem, że Bóg wie, co robi. Miłosierdzie to jest nic innego jak przekonanie, że wszystko, co robi Bóg, wszystko, co planuje, ma sens. Wiecie, czemu to wszystko miało sens? Ezechiaszowi urodził się syn. Miał na imię Manasses. Jego historia jest opisana dalej w Biblii. Był idiotą. Naprawdę. Wypowiedział wojnę chyba 4 narodom, wszystkie przegrał. Odszedł chyba do 4 kultów pogańskich. Skończył w ogóle jako poganin, psy go rozszarpały. Wszystko się sprawdziło. Tylko, że słuchajcie, gdyby Ezechiasz nie miał syna Manassesa i ten Manasses by nie miał syna, i ten syn 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 by nie miał syna, i tamtych pokoleń, tam 30 parę, to ten ostatni syn nie miałby na imię Maryja i z niej by się nie urodził Pan Jezus. Otóż Pan Jezus pochodzi dokładnie z tej linii w Izraelu, z której się wziął Ezechiasz, jego syn Manasses i potem kolejny syn. Gdyby nie było Manassesa, nie byłoby Maryi. Nie urodziłaby się. Gdyby się nie urodziła Maryja, to by się Zbawiciel nie urodził. Co to znaczy natrzeć się miłosierdziem? Natrzyj się takim przekonaniem, że jeżeli coś się dzieje w twoim życiu i nawet w twoich oczach, to jest po prostu totalna klapa. Skąd wiesz, że Bóg właśnie nie próbuje wyprowadzić Zbawiciela w tym świecie? Czy Ezechiasz mógł to wiedzieć? Mógł wiedzieć, że ten jego idiota syn jest potrzebny do tego, żeby ten świat zbawić? No w życiu by na to nie wpadł. I to zrobił mu Izajasz, to poprosił go, natrzyj się miłosierdziem. Czyli natrzyj się takim przekonaniem, że jeśli cokolwiek się dzieje, to Bóg wie, co robi. I nie chodzi o to, że to Bóg wymyślił, że twój syn będzie idiotą. Nie, przypuszczam, że Ezechiasz i Pan Bóg próbowali zrobić wszystko, co się dało, żeby on nie był idiotą. Ale nawet jeżeli tak się stało, to i tak było Bogu potrzebne. Co bym bardzo chciał, żebyście dzisiaj zrobili? Chciałbym, żebyście usiedli z własnym synem Manassesem. Każdy ma jakiegoś syna Manassesa. I u niektórych to jest dosłownie syn Manasses, w sensie jakieś dziecko, które na przykład jest głupie. Co się tak śmiejecie? Moja mama przez całe życie była przekonana, że ma syna idiotę, no. Dzisiaj dalej jest tak przekonana, ale przynajmniej ma sławnego idiotę, więc chociaż tyle, nie? Słuchajcie, każdy ma, może masz takie dziecko i sobie myślisz, czemu ono tak żyje? Może masz dzieci, które żyją zupełnie nie tak, jak je wychowałeś. Może robią głupoty w życiu. Może jakiś twój syn albo twoja córka się totalnie stoczyła. I sobie mówisz, Panie Boże, czemu? Może masz takich rodziców, że jak sobie o nich myślisz, to myślisz, Boże, czemu mam takiego tatę? Czemu mam taką mamę? Może masz jakąś inną sytuację, którą tutaj nazywam w cudzysłowie synem Manassesem. Czy czymś takim, co sobie mówisz, to jest w moim życiu bez sensu. Tak jak sobie mówił przez całe swoje życie Ezechiasz, nie będę miał tego syna, bo to jest bez sensu, że miał głupiego syna. Po co mi to? Usiądź dzisiaj z tym, co nazywasz swoim synem Manassesem i zrób jedną prostą rzecz. Weź się natrzyj plackiem figowym. Jak masz, to sobie zrób ciasto i się... Nie, natrzyj się takim przekonaniem, A może Bóg wie, co robi? A może to wszystko ma sens? A może to, że jestem w jakiejś bardzo trudnej sytuacji, to może to jest Bogu do czegoś potrzebne? I teraz uwaga, nie chodzi o to, że mamy teraz powiedzieć tak, mam trudną sytuację, ale super! Więcej, Boże! Niech będzie gorzej! Nie, oczywiście, że nie. Zobaczcie, że Izajasz nie próbował przekonać Ezechiasza, nie no, twój syn w ogóle jest fajny. Nie, on go tylko poprosił o jedno. Ezechiasz, natrzyj się takim przekonaniem, że rzeczywistość wygląda inaczej niż wygląda. Wiecie na czym polega nawrócenie? Jak wam wychodzi ktoś w kościele i mówi, nawróć się. Za 2 miesiące zacznie się Wielki Post, nie? Przyjdziecie w środę popielcową, czyli w jeden z 2 sakramentów katolików w tym kraju, czyli popiół i jajka, mamy 2 sakramenty u katolików w Polsce, nie? Popiół i jajka w Wielką Sobotę. Przyjdziecie, wtedy jest najwięcej ludzi w kościele, nie? Popielec. I co usłyszycie? Nawróć się i wierz w Ewangelię, tak? Wiecie, co to znaczy? Po grecku to znaczy, tak Pan Jezus to mówił, jak łaził, tak jest napisane w Ewangelii. No Jezus to mówił po aramejsku, ale zapisano w Ewangelii po grecku. Tam jest słowo metanoia. Co to znaczy metanoia? Myśl inaczej. Uważam, że powinniśmy w kościele, w środę popielcową, żeby ludzie zrozumieli, co mówimy. Powinniśmy mówić, myśl inaczej, czyli nawróć się, i usłysz dobrą wiadomość. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To zdanie Pana Jezusa oznacza, myśl inaczej niż myślisz i uwierz w dobrą wiadomość. To robił Jezus. Łaził po ludziach i mówił, myśl inaczej. Mówił, nawróć się. Co my słyszymy, jak słyszymy, nawróć się? Większość z nas słyszy, nie grzesz. Rób dobrze. Przestrzegaj przykazań. Spowiadaj się, do kościoła chodź. To słyszymy, jak słyszymy, nawróć się, nie? A Jezus mówił, myśl inaczej. Co jest tego kwintesencją? Pamiętacie kazanie na górze? Siedzi Jezus na górze, zobaczył jakichś bidoków, nie? I mówi tak, ubogi jesteś? No to cię szczęście spotkało. No, błogosławieni ubodzy, czyli szczęśliwi. Co on zrobił? Ty myślisz, że jesteś biedny, a ja ci mówię, myśl inaczej. Zobaczył zapłakanego, nie? Mówi, no szczęśliwy jesteś, że płaczesz. Ludzie pewnie myśleli, jakiś wariat. No zobaczcie, na tym polega kazanie na górze. On tam wymienia wszystkie biedy ludzkie. Płaczący, nieszczęśliwi, prześladowani, którzy doznają niesprawiedliwości i mówi, szczęśliwi jesteście. I co mówił? Myślcie inaczej niż myślicie. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Dzieje ci się coś złego, a ty mówisz, o jak dobrze. Alem szczęśliwy. Macie tak? Jesteście niewierzący. Nawróćcie się. Czyli jak mówi Jezus, myślcie inaczej. Jezus mówi, spróbujcie się wmyśleć, że może to wszystko, co się dzieje, to ma sens. Uwaga, on tego nie mówił, rzucając słowa na wiatr, bo sam tego doznał w taki sposób, jak chyba nikt z nas. Wtedy, kiedy siedział w ogrójcu i mówił do swojego taty, tato, jeśli to możliwe, to błagam cię, niech mi się to nie wydarzy, ale dobra, myślę inaczej. Jeżeli chcesz, to niech będzie twoja wola. Bo po ludzku to jest bez sensu. Ale może po twojemu, to właśnie w ten sposób zbawię świat. Kurczę, i zbawił. Znaczy jest taka scena w 2 Księdze Królewskiej, 6 rozdział. Nie będę wam tego czytał, tylko wam krótko opowiem. Jest tam prorok Elizeusz, który robi po prostu genialną rzecz ze swoim sługą Gehazim. Jest taki moment, kiedy, jak zawsze, bo Izrael zawsze jest na jakiejś wojnie, już nie pamiętam, co to był za naród tam. Powiedzmy, że Asyria, ale to nie jest Asyria, tam było coś innego, tylko nie pamiętam w tej chwili. Powiedzmy, że walczy z Asyrią. I problem polega na tym, że Asyryjczycy, jak tylko gdziekolwiek robią zasadzkę na Izraela, to Izrael zawsze wie, gdzie będzie ta zasadzka, z jednego prostego powodu. Bo mają proroka Elizeusza, a on jest prorokiem i tam wyczaja, gdzie oni będą, nie? I król się w końcu wkurza tych Asyryjczyków i mówi tak, no są 2 opcje. Albo jest po prostu jakiś szpieg, no i donosi cały czas, no albo nie wiem, co tam mają. Jakiś mądry sługa mu odpowiedział, słuchaj, nie, oni mają takiego proroka Elizeusza, który cały czas jarzy, gdzie my będziemy. Mówi, jak jego zabijemy, no to będzie po sprawie. Jest taki w szóstym rozdziale piękny pościg, jak przez cały szósty rozdział gonią to wojsko asyryjskie, goni Elizeusza, żeby go zabić. Od wioski do wioski. I w końcu dochodzą do takiej wioski Etam. Bo nie się w ogóle nazywa Etam. No będzie potem ważna miejscowość dla Dawida. I w Etam wydaje się Elizeuszowi i temu jego słudze, że schowali się w takim domku na wzgórzu. I wydaje im się, że uciekli. W sensie, że schowali się, a armia asyryjska przechodzi dołem. I oni są tacy szczęśliwi, udało się, oni poszli dalej, może nas nie zabiją. I budzą się rano, w sensie budzi się ten sługa, bo prorok przed 11 to nie wstaje, nie? Budzi się sługa, wychodzi na zewnątrz, patrzy, co się dzieje przed tym domem, wraca szybko do Elizeusza, budzi go i mówi, chodź zobacz. Wychodzą przed ten dom, a tam oczywiście stoi całe wojsko asyryjskie, nie? Bo to była taka zmyła, że poszli dalej, żeby ich zmylić, a potem wrócili w nocy. I ten sługa oczywiście cały czas przerażony i mówi, no przecież zaraz zginiemy. I tam jest cudowna modlitwa proroka Elizeusza. Ja się prawie codziennie tę modlitwą modlę. Oni tam stoją we dwóch i Elizeusz mówi tak. Boże, Ojcze Izraela, proszę Cię, otwórz mu oczy, temu słudze. Tam dosłownie po hebrajsku jest napisane, otwórz oczy temu idiocie. Tam jest przekleństwo użyte. Tam nie przetłumaczono tego w ten sposób. Mówi, otwórz mu oczy, niech on zobaczy. I pyta się go, co widzisz? No on mówi, no widzę całą równinę wojska asyryjskiego, tam oddziały, rydwany, katapulty, tam wszystkie te maszyny wojenne i tak dalej. Mówi, no dobra, a teraz spójrz do góry. I on patrzy do góry i mówi, a co widzisz teraz? O, mówi, widzę miriady miriad wojsk anielskich, katapult niebiańskich, rydwanów ognistych i tak dalej. Jezus go pyta, których jest więcej? No tych na górze. To kto wygra? No chyba my. Co potem robią? Schodzą we dwóch do tego wojska asyryjskiego. Jezus tam jeszcze szybko modli, Boże, spraw, żeby oni oślepli, żeby nie poznali. Oni wszyscy ślepną. On bierze całą tą armię asyryjską i ją wprowadza do obozu izraelskiego. Wychodzi król izraelski, patrzy na proroka, który właśnie przyprowadził wszystkich wrogów. I mówi, ty proroku, jakby, co ja mam z nimi teraz zrobić? Mam ich wszystkich zabić? A on mówi, nie, zróbmy ucztę, nakarmy ich, napójmy, zróbmy potańcówkę i potem ich do domu odeślijmy. Król mówi, no dobra, tak zrobili. To jest opisane w szóstym rozdziale. Zrobili ucztę, zrobili tę wielką biesiadę, pojedli wszyscy i do domu ich odesłali, tych Asyryjczyków. I ostatnie zdanie w tym rozdziale jest takie, od tego czasu, to nie była Asyria, ale jakiś tam inny kraj, od tego czasu ten kraj już nigdy nie zaatakował Izraela. Słuchajcie, czym Elizeusz wygrał? Siłą? Świętością? Praworządnością? Nie wiem, wiarą? Nie. Innym myśleniem. Większość z was, jak przed wami stoją jakieś problemy, czyli stoi jakieś wojsko asyryjskie, i sobie mówicie, przecież to mnie zaraz przytłoczy, że jak to mnie zaraz po prostu ogarnie, ja się nie wygrzebię w ogóle z tego. Mam tyle kłopotów, tyle w ogóle trudności, z każdej strony mi się sypie, za chwileczkę mnie to pochłonie. Ja jak mam taki moment, codziennie mniej więcej, to się modlę modlitwą Elizeusza. Boże, jestem idiotą. Otwórz mi oczy. Znaczy, pozwól mi zobaczyć, że to inaczej wygląda, niż wygląda. I teraz uwaga, nie chodzi o to, że nie ma tego wojska asyryjskiego. Jest. Nie chodzi o to, że nie ma tych trudności, które widzisz. Są. Nie chodzi o to, że one są błahe. Nie są. Nie chodzi nawet o to, że one cię mogą nie zabić. Mogą. Ale wiara polega na tym, tak mówi Jezus, że mamy inaczej myśleć o tym, co nam się wydaje, że nam się dzieje. Bardzo was proszę, tak jak wczoraj, mam nadzieję, usiedliście na 3 minuty, to usiądźcie dzisiaj na troszeczkę dłużej, bo 3 to trochę mało. I spróbujcie zobaczyć, zlokalizować. To jest dla każdego bardzo proste, bo każdy wie, o co chodzi. Swojego syna Manassesa, swoje wojsko asyryjskie, no to, co masz, to ci się wydaje, to ci po prostu absolutnie życie tak druzgocze, że w ogóle nie da się. I uwaga, i nie chodzi mi teraz o to, żebyś sobie powiedział, no to fajnie. Fajnie, że mam to. Nie, broń Boże. Tylko żebyś się natarł takim przekonaniem, że Boże, jeżeli oczywiście możesz, to proszę cię, weź to wojsko w ogóle, wygoń. Jak możesz, to zrób z tego mojego syna Manasesa coś sensownego. Ale jeśli by tak się nie stało, to proszę cię, daj mi takie przekonanie, że to ma sens. Że to jest po coś. Wiecie czemu, że jesteśmy tak strasznie nieszczęśliwi w większości? A jesteśmy. Bo cały czas czekamy na ten moment, że to się wszystko zmieni i dopóki się nie zmieni, to mówimy, no to jest bez sensu. To Pan Bóg nie pomaga, to Pana Boga nie ma, to nie będę mu ufał, no bo to się nie zmienia. Wiecie, na czym polega ufność? My to ufamy w taki sposób. Panie Boże, bardzo Ci ufam, że mi pomożesz. Tak Ci ufam, mówię Ci, tak Ci ufam, że mi pomożesz, że po prostu nikt tak Ci nie ufa, jak ja, że Ty mi pomożesz. To jest żadna ufność. To jest mówienie Panu Bogu, co ma zrobić, a nie ufność. Ufność polega na tym, że mówimy, jak mi pomożesz, będzie super, jak mi nie pomożesz, też będzie super. Ufam Ci, że będzie dobrze. To jest ufność. A my mówimy, ufam Ci, że to się wydarzy. Ufam Ci, że to się zmieni. Bardzo Ci ufam. Bardzo Ci ufam, że ten chłopak, którego tak bardzo chcę, jutro się znajdzie. Bardzo Ci ufam, że mój mąż się jutro zmieni. Ale tak Ci ufam, to jest żadna ufność. To nie jest ufność. To jest mówienie Panu Bogu, co ma zrobić, a nie ufność. Ufność polega na tym, Panie Boże, Ty wiesz, czego ja chcę. I jasne, że ja tego chcę. To nie chodzi o to, żeby sobie wmawiać, ja tego nie chcę. Pewnie, że chcę. Ale jeśli w Twoich planach to ma jakoś inaczej pójść i to mi się trochę nie będzie podobać, dobra, ufam Ci. To jest ufność. Lądujemy. Wracamy na wzgórze, od którego zaczęliśmy. Siedzimy na tym wzgórzu, 12 poszło, siedzą rozczarowani goście. Wśród tych rozczarowanych gości, którzy tam siedzą, znamy jednego z imienia. Dlatego, że tam na tym wzgórzu był Ananiasz. Dlatego, że został potem jednym z 72 uczniów pańskich. Jeżeli był jednym z 72, to znaczy, że nie był apostołem. Bo te grona się nie pokrywały. To znaczy, że Ananiasz miał taki dzień w swoim życiu i to jest fakt historyczny, że siedział na tym wzgórzu i sobie myślał, ale bida. 12 wybrali, mnie nie wybrali, bez sensu. Co się potem stało z Ananiaszem? Wiemy z dziejów apostolskich, wszystko w Biblii jest opisane, że Ananiasz został biskupem w Damaszku. I wiecie z dziejów apostolskich, że kiedyś pod Damaszek przyjechał na koniu, którego nie było, święty Paweł. Nie wiem, czy wam zawsze mówią, że święty Paweł spadł z konia, tak, pod Damaszkiem. Znajdźcie mi tego konia w Biblii. Nie ma ani słowa o żadnym koniu w Biblii. Na wszystkich obrazach się pokazuje, że Paweł spada z konia, nie? Nie ma żadnego konia. Prawdopodobnie na nogach przyszli. No naprawdę. Nie ma w dziejach apostolskich ani słowa o koniu. Sam długo nie chciałem w to uwierzyć, no. Więc pod ten Damaszek kiedyś przyszedł na nogach, na koniu, którego nie było, święty Paweł. I co mu tam się stało? Bóg go nawrócił. Czyli co zrobił? Zmienił mu myślenie. Paweł myślał, że jest świetnym, gorliwym wyznawcą Jahwe, bo morduje chrześcijan, a Jezus mu w 2 sekundy obrócił oczy i mówi, no nie, nie jest tak. To, co robisz, to jest grzech. On go nawrócił. Nawrócenie to jest zmiana myślenia. I co się potem stało ze świętym Pawłem? Coś wtedy jeszcze Szawłem. Otóż świętego Pawła nikt nie chciał w Damaszku. Jak chciał wejść do Damaszku, to chrześcijanie go nie chcieli przyjąć. No jak to chrześcijanie, nie? Znaczy, bardzo się bali, że on jest nadal mordercą, że to jest tylko taka ściema, że on tylko udaje chrześcijanina, no bo chce się dostać do gminy chrześcijańskiej i chce mordować, więc nikt go nie chciał. Wtedy Bóg posłał swojego anioła do Ananiasza, biskupa Damaszku, i mówi tak, Ananiasz, słuchaj, tam taki koleś spadł z konia, którego nie było przed bramami. Oślepiłem go, musisz do niego pójść, przywróć mu wzrok, a potem mu wszystko wytłumacz. Znaczy, powiedz mu, o co chodzi w chrześcijaństwie. Jak mu wszystko wytłumaczysz, to go poślij. No i tak się stało. Słuchajcie, wiecie, czemu to jest takie strasznie ważne? Czy jest tutaj jakiś Żyd? Nie wiem, dlaczego się śmiejecie, to jest bardzo poważne pytanie. Czy jest tutaj ktoś, kto pochodzi z narodu wybranego? Przypuszczam, że nie. Co to znaczy? Że tutaj siedzicie tylko dlatego, że był w kościele święty Paweł. Bo to święty Paweł wymyślił, wbrew świętemu Piotrowi w ogóle, żeby do kościoła wprowadzić pogan. A my jesteśmy, moi drodzy, z pogan. Jeśli jest tutaj ktoś z narodu wybranego, to on jest w kościele z narodu wybranego. I to jest oczywiste, że jest. Ale to, że poganie się znaleźli w kościele, to wymyślił święty Paweł. Mówiąc krótko, nie siedziałbyś na tym stołku, gdzie siedzisz, naprawdę, gdyby nie święty Paweł. Uwaga, świętego Pawła by nie było, gdyby nie kto? Ananiasz. A Ananiasza by nie było w Damaszku, gdyby nie co? Gdyby nie miał rozczarowania na wzgórzu, że nie został apostołem. Bo gdyby został apostołem, to by nie był biskupem w Damaszku. I może jakiś cieć byłby biskupem w Damaszku i kiedy by Bóg posłał anioła do tego Damaszku swojego wysłannika, to powiedziałby, nie, nie pójdę. Bóg bardzo potrzebował w Damaszku Ananiasza, bo wiedział, że właśnie on przyjmie Pawła, którego nikt nie będzie chciał przyjąć. Pomyślcie o tym, jak Bóg ma to rozkminione. Że kiedy tam siedział Ananiasz na tym wzgórzu i sam myślił, ale mam dzień po prostu, ale trages. Gdy sobie myślał, omijają mnie najlepsze rzeczy, to Bóg właśnie planował, żebyś siedział dzisiaj w tej auli. Czy wy to czaicie? Jak on to musi ogarniać wszystko? A skąd wiesz, że wtedy, kiedy ty siedzisz i sobie mówisz, wszystko, co najlepsze, mnie omija. W moim życiu po prostu wszystko jest pod górkę. Inni mają lepiej, a ja mam zawsze gorzej. Skąd wiesz, że właśnie w tym momencie Pan Bóg nie planuje 2000-letniej historii zbawienia jakiegoś człowieka? Skąd to wiesz? Bo mnie jest źle. Stąd to wiem. To jest nasze myślenie. Panie, ja wiem, że to jest taka szkoła jazdy, że to jest w ogóle najtrudniejsza rzecz na świecie. Dostrzec w tym, co jest trudne, nieszczęśliwe, zawiedzione, co jest porażką w naszym życiu, żeby w tym dostrzec jakieś Boże błogosławieństwo, jakiś Boży plan. Słuchajcie, nie mówię tego z jakiejś teorii, bo ja mam takie doświadczenie, że żywe ciągle. Bóg wszystkie najlepsze rzeczy w moim życiu, a mam ich na kopy, ale naprawdę, wszystkie zbudował na wszystkich największych nieszczęściach mojego życia. Gdyby ich nie było, to bym nie miał tego dobra, które mam, naprawdę. Moglibyśmy teraz spędzić 1,5 godziny, bym wam o tym opowiedział. Ale nie. Sami tego poszukajcie u siebie. Wszystkie najważniejsze rzeczy dobre, które mi się w życiu wydarzyły, które robię, są zbudowane na rzeczach, które nazywałem przez pół swojego życia największym swoim przekleństwem. Wszystkie. A to znaczy, że na wszystkich tych rzeczach, które masz i uznajesz, że są bezsensowne w twoim życiu, to prawdopodobnie właśnie tam Bóg próbuje zbudować dla ciebie coś niezwykłego. I bardzo możliwe, że długo tego nie zobaczysz. I dlatego sobie mówimy, ale to nie działa, bo to jest bez sensu, bo ja tego nie widzę. Ale taki moment przychodzi. I okazuje się, że gdyby nie to, to by nic nie było w naszym życiu. Znaczy, ja wiem, że to jest trudne, zdaję sobie sprawę, bo to się łatwo mówi. A to innego, kiedy jest się dokładnie w tym momencie, kiedy dzieje się ten trages, kiedy się dzieje coś strasznie trudnego. Kiedy człowiek sobie mówi, po prostu mnie to wszystko omija, ja mam po prostu najgorzej. Wtedy jest strasznie trudno zobaczyć, że to ma sens. Ale jeżeli chcecie być chrześcijanami, to na tym polega chrześcijaństwo. Że wierzymy, że Bóg ma wszystko w rękach. Ale nie, że ma trochę w rękach. Bo jestem przekonany, że większość z nas jest przekonana, że Bóg no to generalnie ma tam wszystko w rękach, ale niektóre rzeczy mu się trochę wymykają. No bo przecież by się nie działo to, co się dzieje, gdyby on na tym wszystkim panował, nie? A otóż nie. Wszystko Bóg ma w rękach. Nie ma takiej rzeczywistości, nie ma takiego biegu wydarzeń, nie ma takiego zła, nie chodzi o to, że Bóg je wymyślił, broń Boże, ale którym Bóg by nie próbował, i on to umie, wyprowadzić z tego jak największego dobra. Wiecie, czemu to jest trudne? Bo to jest pozycja nieleżąca. Bo wbrew pozorom, jak człowiek leży, to mimo, że go strasznie boli, no bo jest rozłożony na łopatki, no to jednak leży. A gdyby miał wstać i powiedzieć, a to może wcale nie jest takie tragiczne, a może jednak da się z tym żyć, bo to jest znacznie trudniejsze od tego, żeby leżeć i mówić, ale źle, bo się leży. My bardzo lubimy leżeć. Nawet jeżeli to jest leżenie pełne bólu, cierpienia, no to jednak leżymy. A takie myślenie, a może ma to sens, to jest takie myślenie, którym się głowa podnosi, a potem się siada, a potem się wstaje. Boli tak, jak bolało? Boli. Więc mówimy, no lepiej było, jakbym leżał. No to gruch. I tak w kółko. Bardzo by nam się przydał prorok Izajasz, żeby wziął kawałek ciasta, natrzyj się. Natrzyj sobie tego wrzoda plackiem figowym. Natrzyj sobie tego wrzoda takim przekonaniem, że Bóg wie, co robi. Co to jest, słuchajcie? To jest wzięcie życia w swoje ręce, po prostu. Nie czekanie, albo mi Boże pomożesz, albo mam cię gdzieś. Dobra, będziemy tak żyć. To jest w ogóle bardzo męska cecha, to szczególnie do panów mówię. Jeśli któryś z panów ma takie wrażenie, że ma tam wszystko rozwalone w ogóle i czeka na pomoc z nieba, to weź, przestań czekać. To weź życie w ręce. To uwierz, że nawet jeżeli coś jest bardzo źle i czegoś nie umiesz, jesteś słaby, to Bóg wie po co. Znaczy, nawrócić się, to jest zmienić myślenie i przestać być nieustannie ofiarą. Mimo że oczywiście to się realnie w nas wydarza, że jest bardzo trudno i że często jesteśmy ofiarami jakiegoś zła, jakiegoś nieszczęścia, czegokolwiek tam. Żeby nie było tak strasznie poważnie, zakończę dowcipem. W niebie są dwie bramy. Jedna brama jest dla prawdziwych facetów, druga jest dla facetów kapciów. Jedna za takich, którzy po prostu wzięli swoje życie, przeszli jak przecinaki, porażki niech będą, proszę bardzo, może być więcej, poszli. A druga, no to taki gość, nie? Tam, po raz. Święty Piotr zawsze, jak wychodził przed bramy, patrzył na tą bramę dla prawdziwych facetów, nikogo. Patrzył na tą bramę dla kapciów, po prostu kolejka, nieskończoność, nie? Któregoś dnia Święty Piotr wychodzi przed bramę raju, patrzy w prawo, kolejka tam się kończy w ogóle na ziemi, nie? Jak zawsze. Patrzy w lewo, o kurczę, gościu stoi przed tą bramą dla prawdziwych facetów. Leci do niego i pyta, słuchaj, jak ty to zrobiłeś? Mówi, od tysięcy lat nie było tutaj żadnego prawdziwego faceta. Co, jak żyłeś? Co zrobiłeś, że tu jesteś? A on tak patrzy i mówi, nie wiem, żona mi tu kazała przyjść. Nie bądźcie facetami kapciami. I mówię to też do kobiet. Usiądźcie dzisiaj ze swoim synem Manassesem, ze swoją armią asyryjską i się nawróćcie. Czyli spójrzcie inaczej. Nawróćcie się to nie znaczy przestańcie grzeszyć. Tylko spójrzcie inaczej na to, jak wygląda wasze życie. A nawet jeżeli nie potraficie tam dostrzec nic dobrego, czasem tak jest, że jak patrzy i nawet się w myśli, jak się tego da, i to jest wszystko po prostu bez sensu. To uwierz, że nawet jeżeli tego nie widzisz, to Bóg to widzi. Tak jak Manasses nie miał żadnego prawa, w sensie Ezechiasz, żadnego prawa, żeby zobaczyć w tym swoim synu sens. A Bóg już widział rodzącego się Jezusa. Tak jak Ananiasz, kiedy tam siedział, nie miał żadnego prawa się domyślić, że jest potrzebny w jakimś Damaszku, żeby kościół zrobić Bogu. Żebyś ty to mógł siedzieć. Ale Bóg już tu cię widział na tym krzesełku i dlatego zrobił Ananiaszowi to, co mu zrobił w tamten poranek. To jest trudne, ale to jest nawrócenie. Znajdźcie dzisiaj 7 minut i z tym usiądźcie. Dobra? Jak zawsze. Dobrze, tak. Fajnie. A myślałem, że będzie coś lepszego. No. Dobra? Lepiej. A to wymuszone jest, to nie działa. Kochani, słuchajcie, jutro wykonamy jeszcze jeden krok. Jeszcze gorszy w ogóle. Trzeci. Jeżeli tylko będziecie mieli czas i jeszcze chęć i wytrwałość i cierpliwość, to po tej ostatniej mszy o 16.30 jest ostatnia msza, tak? Czyli po tej mszy się spotykamy jeszcze na trzecią konferencję. Gdyby ktoś miał ochotę, to tutaj są różne moje audiobooki i książki. Gdyby ktoś chciał sobie coś kupić, to zapraszam. A teraz się pomódlmy i przyjmijcie błogosławieństwo. Nasz dobry Ojcze, Ty myślę najlepiej wiesz, jak często bardzo jesteśmy głupi, jak nie widzimy tego, co naprawdę się dzieje w naszym życiu. Proszę Cię, żebyś nam otworzył oczy, żebyś nam zamknął oczy na to, co my widzimy, a żebyś je otworzył tak, jak Ty widzisz. Daj nam siłę i taką wiarę, żebyśmy zobaczyli w tym wszystkim, co jest trudne, co jest nieszczęśliwe, co jest może tragiczne w naszym życiu. Żebyśmy tam zobaczyli Twoją obecność, Twój plan, Twoją miłość. To, że Ty próbujesz zrobić wielkie rzeczy w nas i nie tylko w nas. Daj nam Twojego Ducha Świętego, bo tylko On potrafi to w nas zrobić. Szczególnie, Ojcze, proszę Cię za tych wszystkich, którzy są może pogrążeni w jakiejś rozpaczy, którzy już nie widzą w ogóle światła, którzy siedzą w ciemnościach i już w nic nie wierzą, którzy stracili nadzieję. Ojcze, poślij im Twojego Świętego Ducha, niech On otwiera im oczy. Niech On sprawi, żeby zobaczyli, żeby przejrzeli. Oto Cię prosimy, jak zawsze, w Duchu Świętym, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie za chwileczkę w pokoju Chrystusa. Usiądźcie. Jeszcze tylko jedna rzecz. Bo czasem tam potem ludzie pytają, bo nie wiadomo, o co chodzi. W sensie, chciałem wam powiedzieć, co jest na tych płytach, bo to po tytułach się trudno rozeznać. Tam są dwie płyty, które nazywają się Pachnidła. To jest komentarz do pieśni nad pieśniami. To jest tylko i wyłącznie dla narzeczonych, zakochanych, małżonków i tam te wszystkie takie sprawy miłosno-seksowe, jakieś tam takie, nie? To są konferencje dla nich. Jest tam płyta, nazywa się Garnek Strachu. To jest historia Gedeona o tym, jak pokonywać strach. Jest tam płyta Zamknij oczy, która jest dla tych, którzy są w jakichś nałogach, jakichkolwiek, nie tylko w jakichś takich radykalnych. Ale jeśli jesteś do jakiegoś grzechu przywiązany, to jest płyta o tym. Jest tam Nocny Złodziej, to są rekolekcje adwentowe sprzed 2 lat chyba z internetu. Przepraszam, że część z was to widziała. To są komentarze do Ewangelii. Są tam też placki z rodzynkami. Placki z rodzynkami to jest głównie to, co tu mówię w większości na tej płycie. I jeszcze jest książka Osioł w raju. To jest pierwsza książka, którą napisałem. To jest manifest mojego życia, Osioł w raju, naprawdę. To jest trochę to, o czym tu mówię, plus tam jeszcze rozwinięcie. I chyba wszystko. Chyba tak. To tyle. Mam nadzieję do zobaczenia jutro. Z Bogiem.